Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuleciński, witam Państwa po świąteczno-noworocznej przerwie. Dziś w moim programie Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Karol Rabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
Poseł Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
I pan poseł Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości.
Witam w nowym roku.
Panie Januszu, to ja mam gratulować Krokowa jako zwiastun waszego przyszłego sukcesu w wyborach samorządowych?
No więc z całą pokorą, ale i wielką radością i satysfakcją, bo nie da się ukryć, że to były wybory również troszkę na sztandary, ponieważ no, obaj kandydaci byli bardzo no, ściśle identyfikowalni z tymi ugrupowaniami politycznymi.
Co zresztą jak na Krokowo było zaskoczeniem, dlatego że odnosiłem wrażenie, że tam mieliśmy do czynienia z poprzednio politykiem, który tam długo sprawował mandat, z tak takim dużo bardziej rozmazanym zapleczem politycznym, bym powiedział. A tutaj mieliśmy do czynienia rzeczywiście z konfrontacją Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska.
No więc przyznam, że dla mnie tym bardziej było to bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tamte obszary, z których wychodzi się pan Plockę, uchodziły za takie, to powiedzmy, bardziej sprzyjające tamtej stronie, stąd tym większy dla nas satysfakcja i sukces, ale i zarazem zobowiązanie, bo tutaj nie da się ukryć, że no, wyzwania stojące przed nowo wybranym wójtem są spore. Kolejne wybory już niedługo, a więc będzie musiał czuć się cały czas mocno nacenzurowanym.
Znaczy było to tak, że rzeczywiście, a to myślę, że to tylko dowód na to, że w wyborach samorządowych być może wcale nie chodzi o wydłużenie kadencji. Podnosiłem takie wrażenie, że fakt, że ścigano się na dystansie jednego roku kadencji, powodował, że obietnice musiały być jednak znacznie bardziej realistyczne niż normalnie. Nawet odnosiłem takie wrażenie, że w którymś momencie nowo wybrany już pan Adam Śliwicki powiedział coś takiego, że no zacznę remonty dróg, bo już wiedział, że jakby to ładnie powiedzieć, nie może obiecywać, że te remonty skończy w sytuacji, kiedy tym wójtem może być tylko rok. No ale to najlepiej pokazuje, że mieliśmy do czynienia też trochę jednak z wyborami o bardzo wyraźnie takiej rywalizacji wewnętrznej. Znaczy odnosiłem wrażenie, że nie było tam wielkich argumentów z dużej polityki, choć były też szyldy partyjne. Przegrana w takim razie Tadeusz Aziewicz?
No gratuluję zwycięzcy, szanujemy demokrację i wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości.
Tutaj poziom głosów jest też ciekawy, bo to jest dwie trzecie do jednej trzeciej.
Także, że doceniam i gratuluję. Natomiast no, Płocka Platforma ma materiał do przemyślenia i tak naprawdę to decydujące starcie nastąpi jesienią, także przed posłem Plockę i jego strukturami dużo pracy. Myślę, że wyciągną wnioski i że jesienią dadzą radę.
No to w takim razie, jak patrzymy na tę Krokową, to pokazuje, że nie jest jeszcze nic pewnego, jeśli chodzi o wybory samorządowe jesienią na Pomorzu, że tutaj na nowo być może zostaną porozdawane karty, jeśli się okazuje, że w takim regionie, którym do tej pory raczej wygrywało albo lokalni kandydaci, albo jakieś kaszubsko-PSL-owskie powiązania, a jeśli już to Platforma Obywatelska. No więc to co? To znaczy, że wszystko jest
zdaniem,
możliwe?
Z całą pewnością jest to duża przestroga dla pewniaków i zarazem silna motywacja dla wszystkich innych konkurentów.
Czy to widać też trendy w całym kraju, bo z ostatnich badań już tych nieogólnopolskich, budowanych nie tylko na tych ogólnopolskich sondażach, ale też regionalnych, wynika, że Platforma Obywatelska w zasadzie wygrywa, może liczyć na zwycięstwo razem z PSL-em. Chyba tylko w 8 sejmikach, do tej pory jest to chyba 15, jak dobrze liczę. A bez PSL-u to chyba zostaje tylko Śląsko-Polski z mniejszością niemiecką, bo tylko tam Platforma będzie miała większość i być może na Pomorzu właśnie w sejmiku, chociaż ten wynik z Krokowej, czyli to jest prawie chyba 70% dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to jest znaczący. To
pokazuje, że nie wszystko jest rozstrzygnięte, tak. Że takie proste sondaże, które robimy, mogą inaczej się nam zupełnie ułożyć.
Tak, to już
Chociaż bardzo trudno przewidzieć, jak ludzie będą głosowali na przykład z tym dodatkowym głosem. No, my cały czas pokazujemy, mówiliśmy o dużej ilości głosów nieważnych jako pewnego rodzaju dodatkiem do tego właśnie często niezdolności do podjęcia tej drugiej decyzji, kiedy na przykład głosujemy głosujemy na kandydata jednej partii albo lokalnego kandydata w wyborach na przykład w swojej gminie i potem musimy się opowiedzieć za kandydatami, no mówiąc najkrócej, partyjnymi w wyborach do sejmiku.
No ale tutaj kandydatem w Krokowej był
to prawda, radny sejmiku, byli poznaczeni
więc w zasadzie
politycznie od początku.
Oni byli oznaczeni, tutaj nie ma tego problemu. Tu nie było tego problemu, że kandydat lokalny nie przekłada się na poparcie ogólnokrajowe. Tu raczej mieliśmy plebiscyt, no i to jest no, zdecydowane zwycięstwo i tutaj nie. No myślę, że to na najbliższe wybory samorządowe to jest znaczący prognostyk.
Ja myślę, że trzeba też patrzeć na to globalnie, bo ja tylko przypomnę, że podobne wyniki w odwrotną stronę były notowane w warmińsko-mazurskim i na Podlasiu, kiedy były wybory uzupełniające na wójta Kozłowa i na wójta Nowogrodu. Tam wtedy kandydat PiSu też przegrywał znacznie, 62% do 3,5% i bodajże 54% do 15%. Kandydatka PiSu przegrała, która była niemalże namaszczona jeszcze przez ówczesną premier Beatę Szydło na to stanowisko. Więc w moim odczuciu to pokazuje, że do samorządu trzeba podejść diametralnie inaczej niż to było przez ostatnie 8 lat. To znaczy to upartyjnienie samorządów niestety przynosi szkodę. Trzeba się otwierać na szersze środowisko po to, żeby przede wszystkim w tym roku zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, które chciałoby wejść do samorządu i zrobić jeszcze więcej szkód niż na arenie krajowej. I po to też, żeby może też obecnym działaczom samorządowym, może też obecnym wójtom, burmistrzom pokazać trochę inną formę sprawowania władzy. Bardziej obywatelską, bardziej dostępną, bardziej negocjacyjną z mieszkańcami na tym najniższym poziomie.
No tak, ale to w takim razie co z tymi koalicjami? Znaczy mówi pan jednym tchem zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość, co brzmi jak zachęta do budowania tej ogólnokrajowej nawet być może koalicji. Leszka Millera dzisiaj wysłuchałem rano, który bardzo powątpiewał w taką koalicję. Ja rozumiem, że tu chodziło głównie o Warszawę, bo tam, jakby to powiedzieć, kandydat SLD no, mógłby być języczkiem uwagi, ale tak naprawdę, no, jakby to powiedzieć, to rzeczywiście budowanie tej koalicji od, powiedziałbym, Nowoczesnej po Razem jest szalenie trudne.
Jest szalenie trudne, natomiast proszę też pamiętać, że choćby na poziomie dużych miast warto też rozmawiać, co też się dzieje z ruchami miejskimi, które mają bardzo dużo ciekawych pomysłów na funkcjonowanie samorządu. Mogą być zasobem przy sprawowaniu władzy.
A to pan mi jeszcze bardziej skomplikował tą koalicję raczej niż
mając podejście. Myślałem, że ruchów miejskich do partii politycznych i takich wielkich koalicji to raczej się to nie uda.
Niekoniecznie.
Mieliśmy zdrowy rozsądek.
Niekoniecznie. Ja myślę, niekoniecznie. Proszę pamiętać, że na poziomie samorządowym te szyldy partyjne powinny mieć mniejsze znaczenie, co niestety w poprzednich latach samorząd został zdominowany przez partie i te spory przechodziły na poziom rad miast, rad gmin. Natomiast moim zdaniem na poziomie choćby Gdańska, Gdyni czy Sopotu można rozmawiać wspólnie o większości spraw.
No to w takim razie chcę, że tak powiem, wywołać posła Śniadka, żeby nie było tak łatwo, to wykorzystując obecność Karola Rabendy, chcę spytać, a jak z waszymi no koalicjantami, no tak to trzeba jednak powiedzieć. Znaczy, czy wy będziecie, mówiąc najkrócej, czuli się jak koalicja przed tymi wyborami?
Ja mimo wszystko, jeśli można, odniosę się do pewnej kwestii, która wcześniej dla mnie była niesłychanie bulwersująca, bo przyznam, że kiedy słyszę, kiedy funkcjonariusz partyjny mówi, że upolitycznienie czegoś jest złem czy niedobrym, no to, mój Boże, cóż to za stereotyp? To
jest funkcjonariuszem partyjnym?
Budowanie...
jestem etatowym posłem, panie pośle, pracuję zawodowo, także to chyba nie do mnie ten
argument. Ale jest pan członkiem partii określonym, zdefiniowanym i w tym momencie budowanie stereotypu czy mitu, że polityka jest czymś złym, to świadczy tylko o tym, że nie ma się dobrych intencji. Dla mnie funkcjonowanie w polityce...
W tej kontrze powstała Nowoczesna, właśnie do takiego postrzegania polityki. To jest ta różnica.
Dla mnie funkcjonowanie w polityce to jest poszukiwanie dobra wspólnego. Jeśli ktoś opowiada mi, że to jest czymś złym, to budzi to moje oburzenie i sprzeciw. I właśnie to jest próba pewnego, nie wiem, wikłania pewnego oszustwa właśnie w polityce. Udawania, że się nie jest politykiem. Natomiast wracając do tych kwestii koalicyjnych, myślę, że to jest właśnie no, istotne, cenne, że w tym naszym środowisku Zjednoczonej Prawicy teraz w przededniu zbliżających się wyborów ludzie próbują jakby podkreślać swoją tożsamość, czyli no, pewne wyróżnienia się, ale równocześnie nie przeszkadza to w zgodnym funkcjonowaniu i realizacji wspólnego dla nas wszystkich programu, którym jest no, takim mottem przewodnim właśnie dobro Polski.
Ale bo, to znaczy, ja się chcę uspokoić. Rozumiem, że wasze koalicyjne powiązania, które, przypomnę, były o tyle ciekawe, żebyście się nie zgłosili w wyborach parlamentarnych jako koalicja, tylko żeście zagwarantowali swoim partnerom określone miejsca na swoich listach, że ten pomysł, na przykład podobny pomysł jednolitego startu, ale z zachowaniem praw dla członków tych mniejszych ugrupowań w składzie Zjednoczonej Prawicy zostanie powtórzony?
Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Prawdę powiedziawszy, nie uczestniczyłem w żadnych tego typu uzgodnieniach czy rozważaniach. Ja prawdę powiedziawszy nawet nie biorę pod uwagę, żeby mogło być inaczej, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Okazuje się przez ten okres kadencji, że ten sztandar PiSu staje się dużą wartością dodaną i ze względu na to właśnie wywiązanie się z obietnic wyborczych i docenienie tego przez elektorat.
Karola Rabendy w zeszłym tygodniu tutaj w tym studiu podpytywano, zdaje się, tak?
Tak.
To w takim razie to jakby pan mógł nam to powtórzyć albo coś innego powiedzieć w tej kwestii. Znaczy jak to wygląda?
Tylko uzupełnić, bo to na poziomie centralnym trwają przygotowania do podpisania takiej umowy samorządowej między trzema podmiotami Zjednoczonej Prawicy, a tutaj w Gdańsku to też mamy trochę szerszą formułę, bo też my jako Porozumienie współpracujemy też i z działaczami Kukiz 15, z działaczami Partii Wolnej.
Prawda, bo wy tak w Gdańsku, odnoszę wrażenie, trochę wystajecie ponad Zjednoczoną Prawicę.
Czy jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni niż na poziomie krajowym, ale tutaj tak jak w zeszłym tygodniu wspomniałem w radiu, ja jestem zwolennikiem tego, żeby w Gdańsku powstała wielka koalicja na rzecz zmiany w Gdańsku, no bo wiemy, że nie dzieje się najlepiej od
lat. Ale czy to oznacza kandydat Prawa i Sprawiedliwości i bardzo szeroka lista prawicowa do Rady Miasta?
No myślę, że szeroka lista do Rady Miasta to jest to, do czego powinniśmy dążyć, no i wspólny kandydat.
No świetnie, no dobrze, to żeśmy trochę ustalili tych rzeczy.
Może jeszcze jakieś zdań, bo jakieś niemożliwości, żeby się wypowiedzieć, a jednak
nie chciałbym. Zjednoczona opozycja.
Porów. Istotnych kwestiach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obecność partii politycznych w demokracji. No partie polityczne w demokracji są czymś takim jak przedsiębiorstwo w gospodarce. To jest naturalna forma, w oparciu o którą obywatele mogą realizować swoje cele, co nie oznacza wyłączności. Oczywiście jesteśmy też otwarci na obecność innych podmiotów, stowarzyszeń, różnych ruchów miejskich, ale obecność partii jako takich jest dobra. Oczywiście pytanie, czym wypełnia się tą formę i jak funkcjonują poszczególne partie polityczne i tutaj już niech wyborcy sami oceniają.
No tutaj eksperci, przepowiem z boku, często krytykowali w Polsce sytuację, w której mieliśmy do czynienia z demokracją, w której najbardziej niedemokratycznymi tworami były, i tutaj powiem, niektóre partie polityczne, które miały, mówiąc najkrócej, dość nieotwarte struktury. No ale przypomnę, że mieliśmy PSL, który dość płynnie zmieniał swoich szefów i diametralnie pewną swoją politykę. No i nawet Nowoczesna wygląda na to już po 3 tygodniach, że przeżyła zmianę szefa.
Chociaż
więc
dzisiaj
to
były zapowiedzi jakieś.
No zobaczymy.
Jeżeli mogę dokończyć, bo znamy też różne organizacje, które nie są partiami politycznymi, a są czasami dużo bardziej scentralizowane niż partie polityczne, które jednak podlegają różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z prawa. Są transparentniejsze niż różnego rodzaju lokalne koterie. Także tutaj w kategoriach dobrego i złego bym o formach nie mówił. Natomiast jeżeli chodzi o jednoczenie opozycji, zwracam uwagę na to, że tak na dobrą sprawę to jeszcze ciągle nie ma decyzji w kontekście reguł gry. My jesteśmy przed sesją Sejmu, gdzie będziemy przyjmowali poprawki senackie do ordynacji samorządowej i po tym tak na dobrą sprawę pojawi się czas, kiedy będziemy poważnie rozmawiali o różnego rodzaju aliansach. Ja zgadzam się z tym, co mówił pan Dominik. My będziemy się otwierali jako Platforma na wszystkich, którzy chcą razem z nami budować demokrację lokalną i zatrzymać PiS, bo tak rozumiem polską rację stanu. A oczywiście nie jedyny, ale istotny. Jak patrzę na to, jak rujnujecie Polskę, to uważam, że jest jeden z kluczowych celów i musimy też patrzeć na wybory samorządowe w kategoriach pewnego preludium do wyborów parlamentarnych, szczególnie na poziomie sejmikowym. I o ile wybory w gminach z oczywistych względów mają przede wszystkim ten aspekt lokalny, to wyniki, to wybory do sejmików, one zawsze były bardziej polityczne i tak w tym wypadku będzie. I dołożymy wszelkich starań, żeby PiS na Pomorzu zatrzymać, żeby obronić naszą obecność na poziomie wojewódzkim, na poziomie samorządu wojewódzkiego. A do demokracji, do decyzji wyborców trzeba zawsze podchodzić z pokorą i ten sygnał z Krakowej traktujemy poważnie i na pewno zmobilizuje nas to do lepszej pracy.
To jeszcze na koniec, jak już o tym rozmawiamy, to chcę spytać, korzystając z tego, że mamy dwóch gdyńskich prominentnych posłów, to chcę spytać o Gdynię i o samorządność Wojciecha Szczurka. Znaczy, jaki jest stosunek dwóch głównych ugrupowań do tego rządzącego niepodzielnie Gdynią ugrupowania i do jego lidera, czy mówiąc najkrócej, każdy go chce pozyskać, a nikomu się nie udaje, czy też będziecie próbowali jakoś zneutralizować Wojciecha Szczurka w tych wyborach i przedstawić swoich kontrkandydatów?
Znaczy, ja nie ukrywam, że z Wojtkiem Szczurkiem były okresy, kiedy publicznie mogłem mówić, że jesteśmy przyjaciółmi, znam się od wielu lat, szanuję go bardzo. Natomiast z chwilą, kiedy powstał między nami różnica polityczna, kiedy wszedłem do Sejmu z tej bramki, z tego boiska związkowego, przeszedłem na boisko polityczne, traktuję go jako rywala, no bardzo, bardzo poważnego, bo jego dominacja w Gdyni od wielu, wielu lat jest bezdyskusyjna. Przecież osiągał rekordowe wyniki, rekordowo wysokie wyniki w skali kraju, ale równocześnie w tej chwili dostrzegam pewne oznaki, no powiedzmy to skostnienia, takiej przyjmowania postawy, że nie ma z kim przegrać. I tym bardziej jest to dla nas duże wyzwanie, żeby nasz kandydat osiągał jak najlepszy
kandydat
wynik. Tak,
pewnie tak. Marcin Horała przeciwko Wojciechowi Szczurkowi. To jeszcze chcę o Platformę spytać.
No my jesteśmy otwarci na współpracę z Wojciechem Szczurkiem. Jak wcześniej powiedziałem, głównym celem Platformy i jak sądzę Zjednoczonej Opozycji jest powstrzymanie PiSu i Szczurek, jeżeli Szczurek uzna to za stosowne, jesteśmy otwarci na to, on powinien włączyć się w działania Zjednoczonej Opozycji i z punktu widzenia tego, co PiS wyczynia z Polską, można się śmiać, panie pośle, natomiast ja ze smutkiem patrzę, jak rujnujecie nasze państwo. W Gdyni nie ma problemów, które wymagałyby nadzwyczajnej interwencji. My możemy się spierać i będziemy się spierać o różne kwestie lokalne, chociażby lotnisko, czy kwestie in vitro w Gdyni, natomiast jeżeli chodzi o szacunek dla demokracji, to w mojej ocenie to znam Szczurka chyba równie długo jak poseł Śniadek, a może nawet dłużej. I moim zdaniem Szczurek rozumie, czym jest łamanie konstytucji i w mojej ocenie powinien się znaleźć po tej stronie.
Jak dla poseł Krajewskiej rzeczywiście to, co się dzieje, te rządy PiSu, to jest koniec świata.
No, po jednym zdaniu?
Ja nie wiem, czy Wojciech Szczurek potrzebuje pomocy Platformy Obywatelskiej w Gdyni, to po pierwsze, a po drugie, to dobrze, że jest konkurencja, bo demokracja bez konkurrencji nie działa. To też taka jest prawda.
Nowoczesna już mówiła o kandydacie bez konkurencji, swoim, to co?
Kandydat Nowoczesnej jest, to jest Bartłomiej Austen. Ja tylko zwrócę uwagę, że różnica pomiędzy Gdynią a Gdańskiem, choćby w zakresie takiego otwarcia na obywateli, jest taka, że inicjatywa uchwałodawcza w Gdyni to jest tylko 500 podpisów złożonych przez obywateli, wystarczająca do złożenia, a w Gdańsku to jest 2000. Także z tym też, nad tym też będziemy pracować.
Czyli z samorządnością paradoksalnie Nowoczesnej byłoby łatwiej niż z Platformą Obywatelską w Gdańsku.
Nie powiedziałem tylko to, że prezydent Szczurek może miał większe wyczucie przy proponowaniu tej uchwały, natomiast mniejsze wyczucie przy in vitro dla Gdynian.
Bardzo jeszcze raz wam dziękuję za tą pierwszą część audycji. Za kilka minut wracamy do rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej, Karol Rabenda z Porozumienia, Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej i Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o sprawach samorządowych, no ale wróćmy w takim razie do spraw krajowych. Co prawda dyskusja na temat ochrony zdrowia to jest w ostatnim 25-leciu taki przypadek beznadziejny. Znaczy, mówiąc najkrócej, dyskutujemy i z tego chyba poza krótkimi momentami, kiedy wyglądało, jakby się troszeczkę poprawiało, to właściwie niewiele wynikało. O pieniądzach dla służby zdrowia, no to wydaje się być dyskusja jeszcze trudniejsza, bo jest to akurat ta dziedzina, w której nawet niewielki wzrost wydatków oznacza bardzo wielką skalę wydatków. Ja przypomnę, że Narodowy Fundusz Zdrowia był zawsze największą pozycją jakby poza ZUS-em, jeśli chodzi o jednolity fundusz wydający pieniądze. Więc no, co do tego nie mamy wątpliwości, że to jest trudna dyskusja. No ale teraz pytanie, czy te protesty młodych lekarzy, czy to oznacza, że mamy do czynienia z problemem socjalnym, mówiąc najkrócej takim, że jest jakaś grupa niezadowolonych, których trzeba zaspokoić ich roszczenia albo nie, poczekać aż im przejdzie, albo ich namówić do tego, żeby się pogodzili z nieco gorszymi warunkami pracy? Czy też trzeba, mówiąc najkrócej, próbować rozwiązać te wszystkie problemy, czyli mówiąc najkrócej, znaleźć te 6,9% polskiego budżetu na służbę zdrowia?
W wszyscy patrzymy po sobie. Ja,
nie na pana patrzymy.
Na władzę. Dobrze, więc absolutnie nie uciekam. Sformułowanie pan rządzi tutaj jest o tyle
pan prawdziwe, mówi, że jest pan tylko proboszczem, ale pan współrządzi.
Współtworzę tą
ważną funkcję jest to.
No, większość parlamentarną sprawującą rząd. Natomiast moje doświadczenie ze służbą zdrowia sięga wielu lat. Również jako szef Solidarności współnegocjowałem, albo negocjowałem jako szef, owszem, w imieniu wspierając sekretaria służby zdrowia. I stąd to moje doświadczenie w tym obszarze jest spore. Doskonale pamiętam okres tak zwanego Białego Szczytu, kiedy to pani minister Kopacz jako szefowa resortu prowadziła te negocjacje i też doskonale pamiętamy wówczas...
Pan występuje to jako poseł, a nie jako historyk.
Jak pozorne były to działania. Natomiast że wówczas pani Kopacz przeprowadziła swoje widzenie i dla niej wtedy jedynym panaceum na bolączki służby zdrowia była prywatyzacja i kodeks handlowy. Wygłaszała takie tezy publicznie. Jak one wyglądają z perspektywy dnia dzisiejszego, nie będę komentował. Natomiast gdy chodzi o tych protest tych młodych ludzi, rezydentów, ja bym skomentował to w taki sposób, że pierwsza podwyżka po 8 latach, którą otrzymali, skończyła się z ich strony pewną akcją protestacyjną i dalszymi roszczeniami. Ja powiem, w pewien sposób nawet to rozumiem, ponieważ takim miękkim podbrzuszem, słabą stroną Prawa i Sprawiedliwości przy tej polityce prospołecznej, pewnym otwarciu na dialog, jest właśnie atakowanie czy uderzanie tu jak gdyby z tej strony. I przyznam, że nawet z pewnym zdziwieniem, zgorszeniem obserwuję reakcję opozycji pana Rółkowicza czy tak zwanych zaprzyjaźnionych mediów, które niejako wręcz z zadowoleniem donoszą o problemach, o protestach i o tym napięciu wśród proteście rezydentów.
Ale natomiast czy nie ma pan wątpliwości do postawy ministra Radziwiłła, który no, próbuje, jakby to ładnie powiedzieć, jednak nie obiecywać jakichś pieniężnych dotacji, ani nie rozwiązywać kwestii właśnie jakąś sporą sumą pieniędzy dla tych młodych lekarzy?
Ale tu pana zaskoczę, nawet zupełnie z innej pozycji, z innej strony, bo jeśli chodzi o kwestię obiecywania pieniędzy, to teraz wielokrotnie, czasem do znudzenia, przypominana jest wypowiedź pana ministra Rostowskiego, guru finansowego Platformy, który publicznie ogłaszał kilkakrotnie, on owszem w kontekście programu 500+, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A tak naprawdę przecież mówimy o tym samym
budżecie. No tak, ale właśnie Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że pieniądze są, więc może no dlatego więc te roszczenia.
Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że daje się je znaleźć, natomiast wracając do służby
ale
zdrowia.
Ale nie dla rezydentów.
Dobrze, więc panowie będą mi oczywiście przeszkadzać. Ja mimo to próbuję się przedrzeć ze swoim przesłaniem, przekazem.
Cieszę
z całą
się.
Pewnością twierdzę, że nawet w obrębie samej służby zdrowia, akurat grupa rezydentów nie jest tą grupą zawodową, która najbardziej, czy jest w najbardziej dramatycznej sytuacji finansowej, najbardziej powinna być objęta podwyżkami. W ogóle uważam, i to jest mój adres do pana Radziwiłła, że jakiekolwiek negocjacje czy rozmowy płacowe, w ogóle w Polsce szerzej, powinny się rozpocząć najpierw być może od negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i powinniśmy rozstrzygnąć, które z grup zawodowych we wszystkich zawodach, tramwajarzy, maszynistów, nie wiem, nie chcę wymieniać tu różnych zawodów, żeby nie wartościować, które są w najbardziej trudnej administracji, również tej administracji szpitalnej, a może w służbie zdrowia, to właśnie administracja jest tą grupą najgorzej zarabiającą i która powinna być objęta pewnymi regulacjami. Ja z całą pewnością rozumiem rezydentów, że dla nich żądanie większych środków na służbę zdrowia zaowocuje również wzrostem ich wydatków, lekarzy, pielęgniarek, tych pozostałych grup w jakimś stopniu. Natomiast sprowadzanie tego do dwustronnych negocjacji rezydenci czy lekarze rezydenci, pewna tylko kategoria lekarzy z rządem, no jest zaprzeczeniem w ogóle ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, o formie zorganizowanych formach dialogu społecznego, bo w tym momencie powinniśmy każdą dowolną grupę zawodową w Polsce wziąć, wystawić i domagać się, że oni powinni prowadzić negocjacje z rządem. Więc z tego względu ta formuła negocjacji dwustronnych minister zdrowia, rezydenci, podobnie jak i kiedyś...
Oni nawet mówią premier ostatnio już, z ministrem zdrowia specjalnie nie chcą rozmawiać.
No więc mam takie wrażenie, że troszkę gdzieś tu komuś woda sodowa troszkę uderza. No.
jak to wszystko podsumować, bo rzeczywiście pan poseł mówił bardzo długo, natomiast praktycznie nic nie powiedział o tym, co PiS zrobił i zamierza zrobić, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Przypominam, że rządzicie już 2 lata. To jest wystarczający przedział czasu, żeby pan poseł mógł opowiadać o tym, co konkretnie zrobiliście.
Został jasno zaprojektowany projekt dojścia do 6%.
No i pan mówi o przerywaniu przed chwilą.
Przepraszam, no więc wobec tak oczywiście kłamstwa nie mogę nie reagować. No.
Panie pośle.
Poseł Aziewicz.
Pan poseł rzeczywiście zajmuje się Rostockim, panią premier Kopacz. Natomiast jeżeli chodzi o teraźniejszość, no ja się dowiedziałem wczoraj z mediów, że pomysł PiS-u na służbę zdrowia polega na tym, żeby podjąć ustawę o skróceniu kolejek. Także powiem szczerze, włos jedzie na głowie, bo lepszym chyba projektem byłoby, gdybyście uchwałą przesądzili o tym, że mamy przestać chorować, bo to chyba jest równie racjonalne. PiS napędził pewne oczekiwania, jeżeli chodzi o wzrost płac, bo rzeczywiście w trudnym czasie kryzysu trzeba było oszczędzać każdą złotówkę. Natomiast od 2 lat słyszymy, że są pieniądze na wszystko. Są pieniądze na strzelnice, są pieniądze na projekt Batory, na całą masę różnych dziwnych inicjatyw, na wielki port lotniczy w centrum kraju o bardzo dyskusyjnej zasadności jest to projekt. A więc rezydenci zupełnie naturalnie mają prawo i powód, żeby przypomnieć o swoich oczekiwaniach. Negocjacje z nimi są prowadzone w sposób maksymalnie arogancki. Pan poseł tutaj używa różnych formuł z ruchu związkowego, różnych skomplikowanych nazw, różnych form dialogu społecznego. Ja mam świeżej pamięci chociażby zachowanie nie tylko pana ministra Radziwiłła, ale Marka Suskiego, który w tej chwili jest jednym z ważniejszych ministrów w rządzie premiera Morawieckiego. To, co powiedział rezydentom. Także emocje rosną. Woli rozwiązania konfliktu nie widzę. Nie wiem, czy pan minister Radziwiłł ostanie się wobec zapowiadanej restrukturyzacji.
Bardzo szybko, przed chwilą właśnie przeczytałem, że do rekonstrukcji rządu dzielą nas już godziny.
Tak, to co prawda, myślę, że Radziwiłł by nie przetrwał, gdyby PiS miał jakikolwiek pomysł na rozwiązanie problemu sygnowany innym nazwiskiem, ale chyba nie ma takiego pomysłu.
Ja tutaj chciałem troszeczkę z innej strony to ugryźć, jeśli można tak powiedzieć, bo tu rozmawiamy o płacach tej czy innej grupy, a tutaj brakuje w tej dyskusji takich rozwiązań systemowych. No bo wiemy, to nie jest tajemnicą, że do systemu opieki zdrowotnej można wsypać każdą ilość pieniędzy i ona niekoniecznie musi się przełożyć na jakość, czy też na skrócenie tych słynnych kolejek, bo to sama wydolność systemu opieki zdrowotnej to jest zupełnie czarna magia.
No i te pieniądze, co by nie powiedzieć, w ostatnich latach dosypywane, no w różnej proporcji trafiały do różnych grup zawodowych i różnych lobby wewnątrz ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że mamy tam do czynienia z ludźmi, którzy szpitale remontują, wyposażają, dostarczają leki. Mamy lekarzy starszych, których los jest, jakby to powiedzieć, trochę od innych rzeczy zależy. Mamy lekarzy młodszych, no ale mamy też pewną katastrofę demograficzną. Tam mamy do czynienia z sytuacją, w której lekarze, szczególnie ci w kwiecie wieku, zagłosowali nogami. Wydaje się, znaczy, że...
No właśnie, dlatego tu powinniśmy porozmawiać o rozwiązaniach systemowych.
Ale to co, przykuć lekarzy do Polski?
Nie, no to, znaczy są pewne rozwiązania i to nie są rozwiązania jakieś
zwracanie
straszne,
za studia.
Tak, które są tylko u nas stosowane, one są stosowane w innych krajach, ale ja bardziej chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt, bo mamy w ostatnim roku jakąś dziwną taką tendencję, która wyszła z badań, że około 30% wzrosła liczba ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych, bo jeśli mówimy o służbie zdrowia, o systemie ubezpieczeń zdrowotnych, to nie jest to tylko publiczne, dział publiczny, ale też to też są wydatki obywateli w systemie prywatnym. Tutaj mamy ewidentny w ostatnich latach, że tak powiem, nacisk na zwiększenie pensji i moim zdaniem to przyniosło efekt w postaci właśnie wydatkowania tych pieniędzy na prywatną służbę zdrowia.
No tak, częściowo to są też korporacyjne pakiety, czyli tak, ludzie otrzymują te pakiety, ale przypomnę, że to najczęściej jest pieniądz, który zupełnie nie trafia do tej części służby zdrowia, o której rozmawiamy. No, ale bo nie trafia do publicznych szpitali, tylko trafia do prywatnych przychodni i do prywatnych klinik jednego dnia, bo większość tych pakietów nie obejmuje żadnych
form wspomagania. Rozmawiamy o zmniejszeniu kolejek, tak? Jeśli mamy rozwijający się sektor prywatny, to on odciąża służbę publiczną.
Zwiększa obciążenia godzinowe lekarzy najczęściej.
Z drugiej strony mówimy o eksodusie rezydentów. Więc jeśli będzie więcej tej pracy również w sektorze prywatnym, to będziemy mieli mniejszy napór na płacę w systemie publicznym.
Bo tak, ale oni będą pracować na pewno 200 godzin tygodniowo.
Ale to jest wybór. Ja jestem wolnorynkowcem. Jeśli ktoś chce pracować więcej i zarabiać więcej, a moim zdaniem rezydenci się raczej domagają nie tego, żeby pracować mniej, tylko więcej zarabiać, bo to jest jednak,
no tak,
to jest
jednak rynek. Głównym problemem jest tak naprawdę ten moment, kiedy rezydentura się kończy i ten lekarz staje się znowu samodzielny jako specjalista i wtedy on podejmuje dwie decyzje. Albo się zatrudnia u nas, co się zdarza, albo wyjeżdża za granicę tak naprawdę.
Dlatego rozwój całego sektora, i czy to prywatnego, czy publicznego, ale jeśli możemy mieć jakiś wpływ przez ulgi podatkowe i tak dalej, no to rozwój sektora prywatnego będzie poszerzał tę paletę.
Rozumiem, że pan mówi o prywatyzacji służby zdrowia.
Nie, pan nie rozumie, ja mówię chyba 5 minut, pan nic nie zrozumiał, jeśli nie, ja mówię
to
o prywatyzacji.
Nie, ja to zrozumiałem jako powrót do pewnej idei, która była kiedyś bliska Platformie Obywatelskiej, dodatkowych ubezpieczeń prywatnych.
Nie, no, ja mówię już nie systemowym, że przymuszamy obywateli do ubezpieczania się prywatnie. Obywatele są mądrzy, oni sami wiedzą, że jeśli mają takie możliwości finansowe, to się sami ubezpieczą i będą mieli dodatkową opiekę zdrowotną w sektorze prywatnym. Uwierzmy trochę w ludzi.
Ja myślę, że są dwie rzeczy. Przede wszystkim należy przestać okłamywać obywateli i powiedzieć, na co nas stać. Trzeba powiedzieć, jaki jest gwarantowany koszyk świadczeń zdrowotnych i powiedzieć, na to nas stać w ramach tego ubezpieczenia, na to nas nie stać. Można się ubezpieczyć prywatnie, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, arogancja, o której wspomniał pan poseł Aziewicz w rozmowach właśnie PiSu z rezydentami, dla mnie jest niewiarygodna. To znaczy, jeżeli w zeszłym roku znajdujemy lekką ręką ponad 2 miliardy złotych na deputat zaległy dla górników, jeżeli 800 milionów dajemy na telewizję publiczną, która produkuje różnego rodzaju szmiry, a nie stać nas na dofinansowanie żądań tych lekarzy, z którymi się spotykamy na co dzień, no to jest kompletna arogancja i oderwanie od rzeczywistości. Wysyłanie Marka Suskiego pozostawia już po prostu słuchaczom do osobistego komentarza. Różnica dzisiaj po Nowym Roku jest taka, że kiedy ja z moim 2-letnim synem w grudniu byłem u lekarza w przychodni przy ulicy Jaworzniaków, to były 4 osoby w kolejce. Jak byłem po Nowym Roku, było 12. I to widzą obywatele, tak? I jeżeli rozmawiacie państwo o rekonstrukcji, rekonstrukcji rządu, wspomniał to pan redaktor, to oczywiste jest, że minister Radziwiłł nie podejmie dzisiaj żadnych decyzji, bo tak się wierci na tym gorącym stołku, że boi się zrobić cokolwiek, boi się cokolwiek obiecać, czy mami po prostu tych młodych ludzi.
Ja cały czas chciałbym, bo ja zdaję sobie sprawę, że często dyskutujemy o tych gorących rzeczach, czyli o stylu negocjacji, o tym, że w przychodni jest kolejka, ale ja cały czas odnoszę wrażenie, i to, przepraszam, jest zarzut do wszystkich ugrupowań w Polsce, bo właściwie nikt nie rozwiązał na przykład tego problemu, jakim są te relacje finansowe, które powodują tą masową emigrację polskich lekarzy po 2004 roku. Znaczy od momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej...
Ale to jest eksodus wszystkich grup zawodowych.
To prawda, ale w wypadku lekarzy jest to eksodus zupełnie nieuzupełniany. Sytuacja jest też taka, że przepraszam, poseł Śniadek jest człowiekiem doświadczonym w branży stoczniowej. Spawacze też wyjechali.
To prawda.
Więc, ale jakby to powiedzieć, i nawet nie jestem pewien, czy nie w wyższym procencie. Tylko problem polega na tym, że brakuje nam w tej chwili dla funkcjonowania polskiego społeczeństwa kilkudziesięciu tysięcy lekarzy.
Tylko problem jest taki, panie redaktorze, że w przypadku przemysłu stoczniowego czy innych branż, które gorzej sobie radzą, możemy decyzją arbitralną bądź po prostu w wyniku po prostu koniunktury zrezygnować z tych branż. W przypadku ochrony zdrowia nie możemy sobie zrezygnować, bądź dopuścić tej ochrony zdrowia. I teraz, jeżeli nie będziemy traktować ochrony zdrowia, a nie traktowaliśmy dotychczas jako inwestycji w obywateli, to zawsze będzie się tak działo. Jeżeli nie postawimy sobie za cel, tak jak Holandia, że chcemy mieć zdrowych, szczęśliwych obywateli, którzy
ustawowo
to
właśnie wprowadzić nowoczesne, zdrowych
i szczęśliwych tutaj o ustawach, żeby było, nie było kolejek. Jeżeli nie będzie traktowania ochrony zdrowia jako inwestycji, tylko lepienia dziur, to
dotykamy w pewnym momencie sedna. To sformułowanie, że możemy rezygnować z pewnych obszarów, z pewnych branż, z pewnych dziedzin życia. Otóż nie możemy. I między innymi zrezygnowaliśmy już swojego czasu z
górnictwa, nie rezygnujecie, mamy smog.
I właśnie w imię tego typu ideologii zlikwidowaliśmy tą branżę prawie, teraz ją próbujemy odbudowywać.
A to pan nie zbierał pieniędzy na stocznie? Ja dobrze pamiętam,
jeśli panowie pozwolą jednak coś do głosu, widać w tej chwili, w jak rozpaczliwej sytuacji jest opozycja, która już nie potrafi argumentów przytaczać, tylko jedyne, co może robić, to przerywa, próbując zagłuszać. Otóż z całą pewnością powiem w taki sposób, że dopóki istnieje ta kolosalna różnica w poziomie wynagrodzeń między Polską, Europą czy innymi daleko rozwiniętymi światami, to ta pewna presja na wyjazdy, na szukanie materialnego, ułożenie sobie życia za granicą będzie istniała. Natomiast to, co jest pewnym sukcesem ostatnich lat niewątpliwie, to jest to, że ten poziom dramatycznie szybko maleje i że rozwój gospodarczy Polski buduje tą nie tylko kwestie patriotyzmu polskiego, powodują, że coraz więcej Polaków chce pozostawać w Polsce i są dumni z tego, że są Polakami i rozwój gospodarczy powoduje, że ta różnica topnieje. I tak naprawdę znikną te motywacje do wyjazdów. No, z całą pewnością te branże medyczne są jednymi z tych wysokopłatnych i poszukiwanych również na Zachodzie. Stosunkowo łatwo znaleźć zatrudnienie w tych zawodach i to dodatkowo potęguje skłonność do wyjazdu tych grup zawodowych. Dlatego powinniśmy jak najszybciej, też mówiliśmy o faktach, 2 miliardy złotych pod koniec ubiegłego roku zostały dodatkowo dorzuconych do służby zdrowia właśnie z tych środków, które zostały wygospodarowane w budżecie i został zaprojektowany szybki scenariusz dojścia, w ogóle bez precedensu, jeśli chodzi o naszą historię w ostatnich latach, dofinansowania służby zdrowia do tego poziomu 6%
PKB. Jeżeli zdarzy się cud, powiedział minister
Sucki. O których mówimy w tej chwili i znajdą, więc zdarzy się cud, bo zostaną znalezione te pieniądze, których pan Rostowski twierdził, że nie ma i nie będzie. I zapewniał, że stąd w ogóle się dziwię, skąd te roszczenia ze strony
Platformy. Choć ja cały czas odnoszę też takie wrażenie, no, że to jest jakaś decyzja polityczna. Przepraszam, ale to jest pytanie o to, czy oczywiście mieliście swoje, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, zobowiązania wobec wyborców, ale mówiliście, że uporządkujecie też służbę zdrowia. Więc być może na przykład wydanie dużych pieniędzy na służbę zdrowia, a przepraszam, nie na coś tam innego, byłoby dla Polaków do zaakceptowania w sensie takim społecznym. I na przykład wytrzymaliby to, że lekarze zarabiają bardzo duże pieniądze, ale mieliby takie poczucie, że Polacy, że są leczeni przez lekarzy, którzy nie wyjechali za granicę.
No, nie będę, jadą to nie będą.
Więc odpowiadam, systemowo właśnie zostało to zaprojektowane, natomiast wszyscy tutaj w kółko zgodnie powtarzamy, że dosypanie dowolnej ilości pieniędzy do systemu nie rozwiąże sprawy bez uregulowania pewnych zależności funkcjonowania. Ja się absolutnie z tym zgadzam, bo powiedział pan, że Polacy wytrzymaliby to, że lekarze będą bardzo dużo zarabiali. Otóż już dzisiaj są całe grupy kategorii lekarzy, którzy zarabiają bardzo dużo, a równocześnie są te grupy lekarzy zarabiających relatywnie mniej czy za mało i być może też uporządkowanie relacji płacowych między tymi grupami wymagałoby do zrobienia wcześniej przed dodawaniem czy wrzucaniem tam jakichś specjalnie dużych pieniędzy, już nie mówiąc o wyposażeniu, o systemie jako całości.
Bardzo wam dziękuję za tą część dyskusji, bo choć cały czas mam wątpliwości...
Możemy to skomentować, bo to był monolog posłać.
Tak? No nie, już chyba nie, bo ja cały czas odnoszę takie wrażenie, że jeśli mówimy o służbie zdrowia, to wszyscy właściwie od bardzo wielu lat jesteśmy w tym samym miejscu. I tego się trochę boję. I tutaj, przepraszam, jest to zarzut do wszystkich partii politycznych, bo wszyscy praktycznie rządzili w tym kraju.
No, Nowoczesna
nie jest jakiś kłopot z tym, że my cały czas dyskutujemy. Trochę się poprawia, trochę się pogarsza. Nowoczesna, tak, no ale tam, jakby to powiedzieć, zawsze można wam znaleźć tych parę osób, co już rządziły.
Zawsze.
No to w takim razie jeszcze na sam koniec chcę was tylko spytać o to, czy wy się na ten nowy rok nie boicie tej Brukseli i tego wszystkiego, co nastąpi w związku z artykułem 7. Mieliśmy tą pierwszą wizytę premiera Morawieckiego w Budapeszcie. Ja myślałem, że to jest taka wizyta, która po prostu zakończy dyskusję na temat artykułu 7, bo tam po prostu będzie 30-sekundowa konferencja prasowa, na której Viktor Orban powie jasno i czytelnie, zawetuje jakiekolwiek próby ukarania Polski za to, że jest samodzielna.
No więc hołd węgierski tak naprawdę nic nie dał Morawieckiemu. To pokazuje w ogóle, na jakim poziomie w tej chwili znalazła się polska polityka zagraniczna. Panie pośle, można rechotać, natomiast sytuacja jest naprawdę poważna, bo pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera, no to jest określenie priorytetów w polityce zagranicznej. Akurat Morawiecki udał się do Orbana, no, który robi za outsidera tak naprawdę.
Jedyne, co wam zostaje, to straszyć Polaków.
Panie pośle, już naprawdę niech się pan nie kompromituje, niech pan każdy wytrzyma tą minutę, nie przeszkadza.
Nie używajmy argumentum ad personam.
No ale to kto?
W nowym roku.
Chuligani, tak. Więc wracając do głównego wątku. Hołd się odbył, natomiast nic nie uzyskał póki co Morawiecki. Przed rozmową z szefem Komisji Europejskiej tak naprawdę ma pozycję bardzo trudną. Nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek na poziomie rozmowy z Brukselą ugrał, bo tak naprawdę tam nie ma co wyjaśniać.
Choć tutaj pojawiła się ciekawa deklaracja Junckera i to zastanawiam się, czy ona jest adresowana wobec Polski, czy właśnie paradoksalnie w stronę Węgier? Bo Juncker powiedział wczoraj, że nie uważa za właściwe karanie finansowe krajów za nieprzyjęcie uchodźców. Co jest o tyle ciekawe, że odnoszę takie wrażenie, że być może próbuje, mówiąc tutaj, zmniejszyć nacisk na Węgry, a utrzymać nacisk na Polskę. To by brzmiało bardzo
no tak,
niedobrze.
Mogą nas przehandlować zresztą. Nie dokończyłem, bo poseł Sznodek ciągle przerywa. przegrywać będzie w przyszłości. Natomiast ja zwracam uwagę na ekspansję rządu Morawieckiego w kierunku Litwy. Tam również jest poszukiwanie takie nerwowe na jakiegokolwiek sojusznika, w oparciu którego można by
było na weto.
Z tą Brukselą właśnie wojnę dalej prowadzić, moim zdaniem nic nie ugra. I przed Polską poważne kłopoty.
Karol Rabenda?
Mi się nie wydaje. Takie, zawsze jak słyszę polityków, którzy mówią, że zaraz się świat skończy, bo Unia Europejska coś powie i będziemy tym
to
wyrzuconym
ja
z harcerstwa łobuzem, to tak
mnie
ciężko
razy wyrzucono z harcerstwa, znam to wszystko.
No właśnie, nic się nie stało. Pan redaktor wyrzucał porządnego człowieka, więc czasami może i warto być trochę mniej grzecznym niż każą inni. Nie no, to jest dyskusja o czymś, co się jeszcze nie wydarzyło. Zobaczymy, jak
ale
będzie.
Ale też pan chyba czekał na to, że to będzie taki blitzkrieg, czyli że po prostu pojedziemy, że będzie to prosta deklaracja i się sprawa się jakby zakończy.
Znaczy, to jest polityka międzynarodowa. Tutaj nigdy nic nie będzie pewnego. Nie ma blitzkriegu. Blitzkrieg są
poseł
w czasie wojny.
Ale z nadzieją na to, że skończy naszą dyskusję.
Premier Orban określił się bardzo wyraźnie, choćby w wywiadzie, który udzielił później dla nas tutaj zupełnie jednoznacznie. Zresztą poczekajmy, już niedługo możemy już godziny liczyć, kiedy ukażą się komunikaty po spotkaniu premiera Morawieckiego z szefami Unii, z Junckerem i Timmermansem. Ciekaw jestem tutaj, nie wiem skąd pan Aziewicz ma, być może od pana Tuska informacja, że nic tam premier Morawiecki nie ugra.
Z prywatnych źródeł wiem, że premier Tusk dopiero dzisiaj rano poleciał do Brukseli.
No więc ja jestem dobrej myśli, jestem absolutnie przekonany o tym, że tutaj będzie postęp, a swoją drogą z portalu W Polityce, w takim sondażu ważności spraw, jeśli chodzi o kwestie polskie, to ułożenie spraw relacji z Unią Europejską, no, nasz elektorat powiedzmy lokuje gdzieś na czwartym, piątym miejscu dopiero. Także inne sprawy gospodarcze są dużo ważniejsze i tu życzę wszystkim Polakom, żeby w tym nadchodzącym roku właśnie, w roku stulecia niepodległości te kwestie rozwoju gospodarczego i naszego doganiania poziomu życia Unii posunęły się mocno do przodu.
Ta konferencja prasowa dwóch premierów trwała 30 minut, ja ją oglądałem dokładnie. Oni mówili o chrystianizacji Europy. Za plecami były tylko flagi polskie i węgierskie. Zabrakło flagi Unii Europejskiej, gdzie głównym znakiem jest korona Matki Boskiej w tej fladze, więc trochę tu jedna duża pomyłka. Znaczy nic nie przywiózł premier Morawiecki z tego 4 razy mniejszego kraju do Polski. 4-krotnie Viktor Orban powtórzył, że Polska jest 4 razy większym krajem i się cieszy z wizyty premiera Morawieckiego.
Okay, czyli
do analogii okay. Tegorocznej takiej... Chodzi o potencjał polityczny i o te sojusze i też prowadzenie pewnej polityki historycznej, którą PiS prowadzi również na zewnątrz, walcząc z Niemcami o reparacje. Niech walczy z Węgrami też o reparacje. Przecież w jednej koalicji Węgrzy razem z Niemcami występowali, jeżeli chcemy do tego sięgać.
Natomiast wolałby sobie wysadzić linie kolejowe niż wziąć udział w
tym. Cała konferencja i te uzyski premiera Morawieckiego mi się tak analogicznie z piłką nożną skojarzyły, bo to jest tak trochę jakby Real Madryt przyjechał do Stali Mielec, wywiózł bezbramkowy remis i mówił, że to jest wielki sukces.
Cieszę się z tego.
Opozycja modli się, żeby Polsce się nie powiodło.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom to jest jakiś ważny prognostyk na ten rok, ale ja nie nazywałbym go ukaraniem Polski czy czymś takim, ale relacje europejskie to jest ciekawe. No i też myślę, że ciekawe jest to, jaką stronę będzie ewoluowała Europa. Wszyscy mówią, że być może wyniki wyborcze, tak jak w tym roku raczej pokazywały umocnienie się twardego jądra Europy, to w tym roku na przykład mogą oznaczać zupełnie coś innego. Obejrzałem takie sondaże, jeśli chodzi o Włochy, to tam łeb w łeb idzie koalicja Berlusconiego z ruchem 5 gwiazd. mówiąc najkrócej, ciekawie będzie.
Bo jeśli w Polsce się straszy Polexitem, to powinno się chyba Platformę Obywatelską straszyć, nie wiem, będzie to Italo-Exit chyba, bo tam...
Będzie Italo-Disco, bardzo jeszcze raz Italo-Disco, nie? <Disco. laughs> Karol Rawenda, Dmitry Piotrowski, Tadeusz Aziewicz, Janusz Śniadek.
Dziękuję.
No, przebrnęliśmy jakoś przez pierwszy program w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Państwa wszystkich bardzo ciekawy.